Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego. Beata Zajączkowska.
Franciszek zachęcił Polaków, by byli dobrzy jak chleb na wzór świętego brata Alberta. Papież zaapelował o powszechną mobilizację sumień w obronie prześladowanych chrześcijan. Kościół w Kenii zablokował szczepionkę, która miała wysterylizować ponad 2 miliony nieświadomych niczego kobiet. 12 listopada zapraszam na wieczorne aktualności. O niezbędnych cechach każdego duszpasterza, takich jak gościnność, trzeźwość, cierpliwość, łagodność, wiarygodność i dobroć serca, mówił papież na audiencji ogólnej. Polakom przypomniał postać świętego brata Alberta. Dzisiaj przypada 25-lecie jego kanonizacji.
Święty Jan Paweł II nazwał go patronem trudnego przełomu w waszej ojczyźnie i w Europie. Uczmy się od niego wdrażania w życie miłości miłosiernej wobec najbardziej potrzebujących, niesienia pomocy tym, którzy noszą w sobie obraz Chrystusa, ecce homo. Niech dewiza życiowa brata Alberta, być dobrym jak chleb, owocuje w naszym codziennym życiu, w naszej trosce o braci.
Franciszek zaapelował o powszechną mobilizację sumień w obronie prześladowanych chrześcijan. Wyznał, że z wielkim niepokojem śledzi dramatyczne losy wyznawców Chrystusa, którzy w różnych stronach świata są prześladowani i zabijani ze względu na wyznawaną przez nich religię.
Pragnę wyrazić moją głęboką bliskość duchową wobec wspólnot chrześcijańskich ciężko doświadczonych absurdalną przemocą, której końca nie widać. Mają oni prawo do odzyskania w swych krajach bezpieczeństwa i pokoju oraz możliwości swobodnego wyznawania własnej wiary.
Sytuacja humanitarna, w jakiej znajdują się syryjscy i iraccy uchodźcy, jest katastrofalna. Na alarm bije ONZ, a także przedstawiciele organizacji pomocowych pracujących w tych dwóch krajach, w tym m.in. Lekarze bez granic. Przypominają oni, że zima zbliża się wielkimi krokami, a dla wielu ludzi nie ma nawet namiotów, mówi ksiądz Waldemar Cisło.
Zakup kontenerów dla uchodźców, bo zbliża się zima. Jeden kontener kosztuje 4 tysiące dolarów. To jest dom dla całej rodziny. Jest takie osiedle, 214 domów. Chcemy to wraz z konferencją episkopatu sfinansować.
Konflikt się przedłuża, rośnie liczba ofiar i uchodźców. Wspólnota międzynarodowa musi robić więcej. Wskazuje na to ksiądz Raymond Mussali z Amanu, gdzie schronienie znalazły całe rodziny irackich uchodźców.
Ludzie przybywają do nas tak jak stali, gdy wyrzucano ich z domów. Bez jakichkolwiek rzeczy pierwszej potrzeby, środków do życia, pieniędzy. Opiekujemy się ponad 100 tysiącami uchodźców w takiej sytuacji. Jeśli nie zostanie im zapewniona odpowiednia ochrona ze strony irackich władz, ci ludzie nigdy nie powrócą do swych domów. Trzeba tu bardziej zdecydowanych działań wspólnoty międzynarodowej. Ci ludzie mają prawo do życia w pokoju i bezpieczeństwie. Niestety muszę przyznać, że odwiedzało nas wielu ważnych przedstawicieli różnych organizacji i generalnie na tym się kończyło. Realnie głos w obronie prześladowanych zabiera jedynie papież Franciszek.
Pod wpływem Kościoła katolickiego i chrześcijańskich lekarzy kenijski rząd wstrzymał akcję szczepień przeciwko tężcowi. Okazało się bowiem, że ponad 2 miliony szczepionek przekazanych temu afrykańskiemu krajowi przez Światową Organizację Zdrowia i UNICEF miały jednocześnie służyć sterylizacji kobiet. Ukryte antykoncepcyjne działanie zostało udowodnione dzięki serii dodatkowych badań przeprowadzonych w Kenii. Naukowe dowody zaprezentowano członkom Parlamentarnej Komisji do Spraw Zdrowia. Ona zadecydowała o wstrzymaniu szczepień. Poddanym im miało być 2 300 000 Kenijek w wieku od 14 do 49 lat. Kenijski episkopat zwrócił uwagę, że podobne akcje sponsorowane przez te same organizacje podejmowane były m.in. na Filipinach czy w Meksyku. Serię proponowanych szczepień nazwał wprost zamaskowanym programem kontroli urodzeń.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus. Magazyn Radia Watykańskiego.
Witam naszych słuchaczy. 25 lat temu Jan Paweł II kanonizował brata Alberta, czyli Adama Chmielowskiego. Jego służba na rzecz biednych ciągle inspiruje wielu Polaków do pracy charytatywnej. Audycję o świętym bracie Albercie i pracy sióstr Albertynek przygotował ksiądz Tadeusz Cieślak. Przed mikrofonem brat Damian Wojciechowski. Zapraszam na nasz magazyn.
Moim gościem jest siostra Krzysztofa Babraj, przełożona generalna sióstr Albertynek posługującym ubogim. Mija 25 lat od kanonizacji założyciela zgromadzenia, świętego brata Alberta. Kim był ten człowiek, ta postać? Przypomnijmy ją.
Święty brat Albert, Adam Chmielowski, to człowiek żyjący w latach 1845-1916 w Polsce, której właściwie wtedy na mapie nie było, czyli w kraju, który był w niewoli trzech zaborców. Mimo tych trudności starał się jak najlepiej zagospodarować swoje życie, jak najbardziej je wykorzystać. Mianowicie w swoim życiu bardzo dużo przeszedł. Był uczestnikiem powstania styczniowego, następnie kształcił się w Monachium, gdzie uzyskał umiejętności malarskie. I wydawało się, że właściwie na tym jego kariera życiowa się skończy, że skończy jako malarz i bardzo dobrze się zapowiadał właśnie w tej roli. Jednak jego życie było jeszcze o wiele bogatsze. W wieku 35 lat postanowił wstąpić do zakonu, rozpoczął formację w zakonie ojców jezuitów. Jednak Bóg też czegoś innego od niego żądał. Po krótkim pobycie w formacji musiał opuścić zakon i udał się na Podole do swojego brata w Kudryńcach, gdzie leczył się i dochodził do zdrowia. Po niedługim czasie udał się do Krakowa. I ten Kraków okazał się ostatnim jakby i bardzo ważnym etapem jego drogi życiowej. Mianowicie tutaj zwrócił uwagę na ludzi ubogich, bezdomnych, których w ówczesnym Krakowie końca XIX wieku było bardzo dużo. Włączył się w działalność społeczną, jaką prowadziło miasto Kraków, podejmując posługę w ogrzewalni miejskiej, czyli miejscu, gdzie gromadzili się ludzie ubodzy. Wtedy mówiło się żebracy, wyrobnicy, ci wszyscy, dla których ulica była jedynym miejscem zamieszkania. I właśnie nimi zajął się święty brat Albert. Ale nie uczynił to tylko z motywów jakichś zwyczajnych, ludzkich, humanitarnych. Uczynił to z motywów religijnych, mianowicie przez wszystkie te lata dojrzewało w nim powołanie do służenia Panu Bogu. Poprzez namalowanie obrazu Ecce Homo, był malarzem, wyraził swoje pragnienie, aby służyć Chrystusowi w ludziach najbiedniejszych. Dzisiaj ten namalowany przez niego obraz wisi w sanktuarium Ecce Homo, w którym pod ołtarzem znajdują się jego doczesne szczątki. Tutaj Chrystus doznaje ogromnej czci i również doznaje czci jego sługa wierny, szary brat, jak o nim powiedział święty Jan Paweł II w dniu kanonizacji w listopadzie 1989 roku.
Jan Paweł II, człowiek, na którym wielkie wrażenie wywarła postać brata Alberta. Jakim gestem proroczym można by nazwać tę kanonizację, gdy Jan Paweł II ogłaszał świętym brata Alberta?
Właśnie Ojciec Święty w Rzymie, w Bazylice, w dniu kanonizacji, określił świętego brata Alberta patronem trudnego przełomu. Rzeczywiście w 1989 roku w Polsce następował bardzo zasadniczy przełom. Przechodziliśmy od systemu komunistycznego do rządów demokratycznych. Taka transformacja wiązała się z wieloma zmianami. Jak to zwykle bywa, najbardziej cierpieli ludzie najbiedniejsi. Dlatego zapotrzebowanie na ideę świętego brata Alberta, właśnie wsparcia tych ludzi ubogich, tych, którzy nie bardzo sobie radzili z tą transformacją, było bardzo wielkie.
Ta kanonizacja stała troszeczkę w cieniu wydarzeń światowych, upadku muru berlińskiego. Warto może przypomnieć tę postać. Co ona mówi naszym dzisiejszym czasom, kiedy już po tej transformacji minęło również 25 lat?
Właśnie okazuje się, że postać świętego brata Alberta jest na wszystkie czasy. Zresztą koresponduje ona z tym, co Pan Jezus powiedział w Ewangelii. Ubogich zawsze mieć będziecie i właśnie to się sprawdza. właśnie mówiąc o dzisiejszych czasach, o dzisiejszych potrzebach, ciągle widzimy, że wszędzie i szczególnie w Polsce jest bardzo dużo ludzi ubogich. My jako Albertynki również mamy braterskie zgromadzenie braci Albertynów. Staramy się prowadzić przytuliska, prowadzić kuchnie dla głodnych, prowadzić noclegownie, takie ośrodki, do których każdy ubogi mógłby przyjść, pobyć tyle, ile potrzeba i znaleźć odpowiednią pomoc. No i jesteśmy świadkami właśnie tego, że ciągle ta pomoc jest potrzebna i zapotrzebowanie na albertyńską posługę nie maleje.
No właśnie, jaka jest skala zjawiska bezdomności, odrzucenia i takich potrzeb właśnie codziennego przytulenia drugiego człowieka na terenie Polski?
Okazuje się, że mimo starań państwa, wielu wysiłków w tej dziedzinie, zresztą my w te starania również wchodzimy, ponieważ w prowadzeniu naszych noclegowni, przytulisk, również zawieramy pewne umowy, kontrakty z instytucjami państwowymi. Myślę tutaj o urzędach wojewódzkich, urzędach miasta, ponieważ oczywiście środki finansowe musimy gromadzić. Przede wszystkim są to środki jakby społeczne, również organizujemy różne kwesty, aby no, można było utrzymać te placówki, aby można było jak największej liczbie ludzi pomóc. I tych ludzi jest bardzo dużo. Niestety trzeba powiedzieć, że dzisiaj do naszych placówek właśnie pomocowych tego typu przychodzi bardzo dużo ludzi i są to ludzie również mający jakieś tam niewielkie świadczenie ZUS-owskie, a jednak znajdujących się na granicy ubóstwa, ponieważ koszty utrzymania bieżącego są duże, więc często przychodzą oni, żeby skorzystać chociaż z ciepłego posiłku.
Duże to jaka jest skala?
Opowiedzmy, na taki Kraków prowadzona jest kuchnia dla głodnych przy ulicy Dietla, która wydaje 700 obiadów dziennie. Przy naszej furcie klasztornej w Domu Generalnym wydajemy 200 porcji dziennie. No to już chyba coś mówi.
Siostry Albertynki, bracia Albertyni, jakie inne instytucje są owocem tej działalności sprzed ponad 100 lat brata Alberta?
Bardzo dużo osób świeckich korzysta z idei świętego brata Alberta, ale myślę, że powinnam tutaj powiedzieć o towarzystwie, które jest najbardziej liczne w Polsce, mianowicie Towarzystwie Pomocy Świętego Brata Alberta. Jest to towarzystwo, które powstało we Wrocławiu i tam ma swoją siedzibę. To towarzystwo prowadzi dzisiaj ponad 120 placówek różnego typu, również noclegowni, również kuchni dla biednych, ochronek. To towarzystwo utrzymuje ścisły kontakt z nami, mianowicie każdego roku około uroczystości świętego brata Alberta, która ma miejsce 17 czerwca w Krakowie. Jest pielgrzymka właśnie tegoż towarzystwa, zarówno członków towarzystwa, sympatyków, jak i ludzi bezdomnych, ubogich, którzy korzystają z tej opieki. I średnio jest to rocznie gdzieś 1200 osób przyjeżdża do naszego sanktuarium, żeby modlić się przy relikwiach swojego patrona, swojego opiekuna.
Gdzie znajdują się te instytucje, których patronem jest brat Albert?
Więc na terenie całej Polski jest bardzo dużo właśnie różnych placówek. Również przy parafiach świętego brata Alberta muszę tutaj też powiedzieć o tym, że po kanonizacji nastąpiło ogromne wzmożenie kultu świętego brata Alberta. Dzisiaj ponad setka parafii ma za swojego patrona świętego brata Alberta i wiele dzieł właśnie charytatywnych, które powstają z inspiracji świętego brata Alberta, no i wpisują się właśnie w jego wrażliwość na ludzi najbiedniejszych. To dzielenie się chlebem, bo to jest właśnie charakterystyczne. Ta umiejętność dania tego, co podstawowe, przede wszystkim jako pierwsze, jest tutaj zasadnicze.
Jan Paweł II wspominał też o jego tej wrażliwości artystycznej, która też wiązała go jakoś z tym światem artystycznym, bogatym niezwykle ówczesnego Krakowa. Czy dzisiaj ta postać oddziaływuje w jakiś sposób również na świat artystów, twórców?
Święty brat Albert jest patronem artystów, którzy również organizują różne plenery, spotkania pod jego patronatem. Odbywają się różne sesje, które właśnie no, mają na celu pokazanie tego, co najbardziej inspirowało Adama Chmielowskiego, trzeba by było powiedzieć, bo jednak ten okres jego ekstra malarski zakończył się z chwilą podjęcia tej posługi dla bezdomnych, dla ubogich.
Właśnie. Nawet symbolicznie obraz Ecce Homo nie został ukończony.
Oczywiście i dlatego no, ludzie świeccy inspirują się również jego postacią i szukają tego, co dla Adama Chmielowskiego było najważniejsze. Mianowicie mówił on, że w sztuce powinna się wyrażać dusza człowieka, że w innym przypadku to nie jest sztuka, to jest jakieś malarstwo, to jest jakieś rzemiosło. Prawdziwa sztuka musi wypływać z serca i musi wyrażać duszę i musi inspirować tego, kto patrzy na to dzieło.
Czy można powiedzieć, że dzisiejsze czasy w jakiś sposób są lepsze czy gorsze niż tamte czasy Adama Chmielowskiego i brata Alberta?
Dla nas, jako ludzi wierzących, najważniejsza powinna być Ewangelia. I tutaj właściwie znaczenie człowieka, jego rozumienie nie ulega nigdy zmianie. O jednym musimy pamiętać i tego nas uczył nasz założyciel, święty brat Albert, że w każdym biednym mamy dostrzegać Chrystusa, ecce homo. I tak mamy mu służyć, jakbyśmy służyły Chrystusowi.
Z drugiej strony mówi się o skali zjawiska tej biedy takiej zawinionej. Ludzi, którzy uciekają na ulicę przed czymś, przed kimś, może przed długami, może przed własną żoną i dziećmi. Jak można pomóc też z drugiej strony, nie tylko przez zupę codzienną, ale też przemienić wewnętrznie tych ludzi.
Tak, w dzisiejszym środowisku nie wystarczy tylko dać zupę, chociaż to zawsze musi być ten priorytet. I wielu ludzi, tak jak ojciec wspomniał, przychodzi tylko po to, żeby po prostu zjeść, bo wszystkie inne sprawy bardzo starają się ukryć. Rozmowa z bezdomnym nie może zakończyć się na tym pierwszym kontakcie, bo ten pierwszy kontakt najczęściej jest zakłamany. Oni nie przyznają się tak naprawdę do rzeczywistej swojej sytuacji. Dopiero parokrotne rozmowy z osobą, która przychodzi, mogą wyświetlić rzeczywistą sytuację, w jakiej on się znajduje. I dzisiaj faktycznie my jako siostry albertynki już nie wystarczy, że dajemy chleb, zupę. Wysyła się siostry do szkół, żeby mogły kształcić się na pracowników socjalnych, na osoby, które będą świadome tego, komu pomagają, jak mają pomagać. Świadome tego, że są instytucje państwowe, które również są zobowiązane do pomocy, czy samorządowe, jak w Polsce. Żeby nie było tak, że my robimy wszystko. Zresztą nie jesteśmy w stanie tego robić. Musiałybyśmy mieć, nie wiem, ogromne środki finansowe, żeby wszystkich jakoś przyjąć, zabezpieczyć, nawet w tym sensie materialnym. Ale tutaj chodzi przecież nie o to, żeby wyręczyć człowieka we wszystkich jego potrzebach. Na pewno jest ważna ta zasada pomocniczości, o której mówi Kościół, że należy pomagać na tyle, na ile to jest konieczne, a resztę powinno się dać człowiekowi takie światło, gdzie on mógłby sam wychodzić, czy z tej bezdomności, czy z trudnej sytuacji materialnej. I tak robimy. Niejednokrotnie załatwia się takiemu człowiekowi jakąś pracę, na początku dorywczą, później mając pracę, żeby mógł wynająć sobie jakieś mieszkanie. Bo też zdobycie pracy bez stałego zameldowania nie jest takie proste. Więc pomaganie tym ludziom jest sprawą taką trudną i długofalową. Nie można powiedzieć, że ktoś przychodzi i my już zabezpieczamy wszystkie jego potrzeby. To jest niemożliwe. Po prostu trzeba być realistą i życie idzie tak, jak idzie. I trzeba wielu rozmów, wielu czasami klęsk, bo oni też zawodzą. Są obciążeni słabościami, takimi jak nałogi, jak brak właśnie systematyczności, brak takiej siły woli. Więc dlatego trzeba dużo cierpliwości, bo tak jak święty brat Albert mówił, człowiek jest najważniejszy i to dla niego mamy służyć. I nie jest ważne też, ilu ludziom pomożemy, ale pomóżmy tym, których Pan Bóg do nas przysyła.
W 25-lecie kanonizacji brata Alberta rozmawiałem z siostrą Krzysztofą Babraj, przyłożoną generalną sióstr albertynek posługującym Bogiem. Dziękuję.
Serdecznie, bardzo dziękuję.
Wysłuchaliśmy audycji księdza Tadeusza Cieślaka o bracie Albercie i siostrach albertynkach. Dziękuję za uwagę i zapraszam na nasz kolejny program jutro. Do usłyszenia.
Był to magazyn Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.